Współczesny Bliski Wschód nie jest jedynie polem walki mocarstw. To przestrzeń, w której ścierają się dziedzictwa kolonialnego upokorzenia i niespełnionych obietnic nowoczesności. Na początku tej opowieści nie odnajdziemy Ajatollaha ani amerykańskiego lotniskowca. Na początku stoi Egipt. To państwo będące depozytariuszem wielkiej cywilizacyjnej pamięci, ale też ofiarą kolonialnego upokorzenia i politycznej katastrofy. Kto pragnie zrozumieć dzisiejszą wojnę nerwów między Waszyngtonem, Teheranem, Tel Awiwem a światem arabskim, musi zejść znacznie głębiej niż pozwalają na to bieżące komunikaty wojskowe. Należy wejść do dusznych kairskich więzień z czasów Nasera, odwiedzić elitarne kluby oficerskie i wsłuchać się w gwar sal wykładowych Al-Azharu. Trzeba przeniknąć do imaginarium Felaha, robotnika i oficera, którzy wspólnie odkryli, że nowoczesne państwo bywa albo narzędziem emancypacji, albo bezduszną maszyną do mielenia własnego społeczeństwa. Favaz Gerges w swojej pracy proponuje interpretację, która uderza w nasze najwygodniejsze uproszczenia. Chodzi o przekonanie, że nowoczesny Bliski Wschód został rozcięty przez metafizyczną wojnę świeckiego nacjonalizmu z radykalnym islamem politycznym. To fałszywie komfortowy schemat. Gerges pokazuje coś znacznie bardziej niepokojącego. Nacjonaliści i islamiści wyrośli z tej samej gleby i początkowo posługiwali się niemal identycznym językiem gniewu oraz antykolonialnego odwetu. Ich późniejszy, krwawy konflikt był w pierwszym rzędzie brutalną walką o fizyczne posiadanie państwa, a nie subtelnym sporem o abstrakcyjne dogmaty wiary. Książka stanowi dualną biografię Gamala Abdela Nassera oraz Sajjida Kutba. To właśnie ten konflikt, niczym potężna prasa hydrauliczna, uformował polityczny kształt Bliskiego Wschodu w XX i XXI wieku. Tu rodzi się pierwsza maksyma tej historii. Ideologia bywa sztandarem, ale państwo jest twierdzą. Kto zdobywa twierdzę, ten ostatecznie decyduje, która z ideologii zostanie ogłoszona oficjalnym sumieniem narodu. Współczesna wielostronna wojna nie jest zjawiskiem zewnętrznym wobec starego sporu Nassera z Kutbem. Jest raczej jego późnym, geopolitycznie powiększonym echem, które wciąż rezonuje w strukturach władzy całego regionu. Właśnie z poczucia bezsilności wyrosła wspólna intuicja wolnych oficerów oraz bractwa muzułmańskiego. Głosili oni, że jeśli państwo ma zostać ocalone, musi zostać najpierw zdobyte przez zdeterminowaną awangardę. Awangarda nie negocjuje z narodem. Ona rzekomo rozpoznaje jego prawdziwy interes, zanim naród sam zdoła go pojąć. Taka formacja z natury nie lubi opozycji. Każda forma sprzeciwu wygląda jej na zdradę dziejowej misji. W tym sensie Gamal Abdel Nasser i Sajjid Kutb nie byli prostymi przeciwieństwami. Byli dwoma wariantami tego samego pragnienia. Tęsknoty za zbawczą totalnością. Jeden pragnął uratować Egipt poprzez potęgę państwa, modernizację armii i antyimperialny patos. Drugi chciał ocalić wspólnotę poprzez powrót do czystości wiary i uznanie absolutnego prymatu Boga nad ludzkim prawem. Obaj konsekwentnie nie ufali liberalnemu pluralizmowi. Postrzegali go jako przeżytek kolonialnej mentalności. Zderzyli się ze sobą nie dlatego, że byli całkowicie inni, ale dlatego, że w swoich metodach i ambicjach byli do siebie niebezpiecznie podobni. Należy przy tym odrzucić popularne uproszczenie, jakoby Nasser był czystym sekularystą. Był raczej religijnym pragmatykiem państwowym, który doskonale rozumiał wagę symboli. Nie zamierzał wypychać islamu ze sfery publicznej, lecz chciał go całkowicie podporządkować logice budowanego przez siebie aparatu władzy. Ideologia bywa sztandarem, ale państwo jest twierdzą, która musi kontrolować wszystkie wieże, w tym również te minaretowe. Instytucje takie jak Al-Azhar stały się dla naserowskiego państwa cennymi zasobami legitymizacji. Państwo wojskowe nie mówiło religii, aby zniknęła z życia obywateli. Żądało od niej, by zaczęła mówić jego własnym tubalnym głosem. Właśnie dlatego konflikt z bractwem muzułmańskim przybrał tak zaciekły charakter. Stawką było wyłączne prawo do interpretacji sakrum w przestrzeni publicznej nowoczesnego Egiptu. Państwo chciało być jedynym dopuszczalnym tłumaczem woli Bożej, podczas gdy bractwo aspirowało do roli moralnego nadzorcy każdego ruchu władzy. Z czysto prawniczego punktu widzenia był to klasyczny konflikt konstytucyjny, tyle że rozgrywany w warunkach całkowitego braku konstytucjonalizmu. Spór toczył się o suwerena w brutalnej praktyce dnia codziennego. Więzienia Nassera nie tylko łamały ludzkie charaktery, one przede wszystkim produkowały zupełnie nową ontologię wroga. Tortura zmienia język polityki w sposób nieodwracalny. Gdy człowiek doświadcza państwa jako bezdusznej maszyny do upokarzania, Łatwiej przyjmuje tezę, że nie jest ono tylko zepsutą instytucją. W takich warunkach państwo zaczyna być postrzegane jako pogański potwór, którego nie da się zreformować. Tu rodzi się słynny skok myślowy Sajjida Kutba. Przejście od krytyki konkretnego reżimu do totalnego osądu całego porządku społecznego jako dżahilii. Termin ten, oznaczający pierwotnie przedislamską niewiedzę, stał się diagnozą nowoczesnego społeczeństwa, które odrzuciło suwerenność Boga. Hakimija, czyli koncepcja wyłącznej suwerenności Boga jako jedynego prawodawcy, stała się dla niego jedyną możliwą odpowiedzią na tyranię człowieka. Nie należy jednak zamieniać tej historycznej rekonstrukcji w jakąkolwiek formę apologetyki przemocy. Intelektualna precyzja wymaga od nas wyraźnego odróżnienia zrozumienia genezy danego zjawiska od akceptacji jego tragicznych skutków. Państwo naserowskie stworzyło potwora, z którym potem musiało walczyć przez kolejne dekady. Klęska w wojnie sześciodniowej w 1967 roku była czymś znacznie dotkliwszym niż tylko porażką militarną. Stała się ona gwałtowną awarią całego systemu znaczeń, na którym opierała się legitymacja reżimu. Państwo, które karmiło swoich obywateli obrazem nowoczesności, nagle ujawniło swoją głęboką organizacyjną archaiczność. Rok 1967 był momentem bolesnego rozszczelnienia paradygmatu arabskiego nacjonalizmu. Jeśli świecka obietnica godności spłonęła na piaskach Synaju, ktoś musiał przynieść nową nadzieję. Islamizm zaoferował ją w języku moralnego powrotu i zemsty za upokorzenie. Anwar as-Sadat, próbując budować własną pozycję po Naserze, postanowił użyć islamistów jako pragmatycznej przeciwwagi dla lewicy. Była to operacja o tragicznych skutkach. Państwo, które wcześniej zamroziło bractwo muzułmańskie, teraz uchyliło drzwi zamrażarki. Licząc naiwnie, że wypuszczony duch będzie polował tylko na wskazanych przez władzę wrogów. Historia uczy, że takie eksperymenty z religijną energią rzadko kończą się po myśli ich autorów. Pod rządami Hosniego Mubaraka system ewoluował w stronę cynicznej równowagi. Bractwo było jednocześnie nielegalne i niezwykle użyteczne dla trwania dyktatury. Mubarak po mistrzowsku wykorzystywał je jako straszak mający przekonać świat zachodni, że jedyną alternatywą dla jego rządów jest religijny fanatyzm. Zachodnie rynki i dyplomacje przez dekady akceptowały ten szantaż, nie dostrzegając narastającego pod powierzchnią ciśnienia. Tymczasem owa stabilność była jedynie iluzją. Arabska wiosna z 2011 roku nie była projektem bractwa, lecz spontaniczną eksplozją gniewu wobec korupcji i marazmu. Rewolucja była krzykiem przeciwko policyjnej bezkarności. Zamach stanu generała Sisiego w 2013 roku brutalnie zamknął tę historyczną pętlę, przywracając rządy twardej ręki. Awangarda nie negocjuje z narodem. Ona rzekomo rozpoznaje jego prawdziwy interes, co stało się fundamentem nowej władzy. Współczesny węzeł gordyjski, w który zaplątane są interesy Stanów Zjednoczonych, Iranu i Izraela, stanowi jedynie kolejną odsłonę tej samej struktury konfliktu. Iran po mistrzowsku zagospodarował pustkę powstałą po spektakularnej klęsce arabskiego państwa narodowego. Teheran zbudował swoją oś wpływów, wykorzystując organizacje zbrojne i narrację oporu wobec Zachodu. Izrael z kolei postrzega ten asymetryczny system jako egzystencjalne okrążenie. Stany Zjednoczone funkcjonują w tym układzie jako główny architekt regionalnego porządku. Państwa arabskie zmuszone są do uprawiania ryzykownej ekwilibrystyki. Panicznie boją się Iranu, potrzebują amerykańskiego parasola, a jednocześnie z lękiem spoglądają na własne ulice rozpalone obrazami cierpienia w Gazie i Libanie. W arabskiej świadomości politycznej Izrael, Iran i Stany Zjednoczone przestały być jedynie podmiotami prawa międzynarodowego. Stały się figurami sporów o godność i suwerenność. Ten tragiczny rozdźwięk między racją stanu autorytarnych elit a moralną intuicją rządzonych mas stanowi jedno z najbardziej wybuchowych napięć współczesnego Bliskiego Wschodu. To właśnie tutaj, w szczelinie między pragmatyzmem a poczuciem krzywdy, rodzą się kolejne fale niestabilności. Współczesny Bliski Wschód przypomina miasto z jednym tronem, o który nieustannie walczą samozwańczy zbawcy. Pytanie, które pozostaje otwarte, nie dotyczy tego, kto ostatecznie przejmie władzę, lecz tego, kiedy mieszkańcy tego regionu odzyskają prawo do bycia obywatelami, a nie tylko zakładnikami cudzych absolutów. Czy kiedykolwiek zrozumiemy, że prawdziwa stabilność zaczyna się tam, gdzie kończy się monopol na jedyną słuszną wizję świata?